od face to face do interface to interface. 23 września 2008.00. Pamiętając o wszystkich pozytywach użycia nowych mediów, warto zadać pytanie o koszty. Ceną za eksplozję twórczości, uczestnictwa, pozytywnych doznań jest to, że kolonizują one życie ludzi, zawłaszczając je w całym cyklu życiowym. Pamiętając o wszystkich pozytywach użycia nowych mediów, warto zadać pytanie o koszty. Ceną za eksplozję twórczości, uczestnictwa, pozytywnych doznań jest to, że kolonizują one życie ludzi, zawłaszczając je w całym cyklu życiowym. Nie ulega wątpliwości, że rodzi się hiperspołeczeństwo, które jest efektem pomnożenia innowacyjności przez szybkość komunikacji, intertekstualność, masowość interakcji i potęgowy rozkład zmediatyzowanych relacji społecznych. Powstaje system, który coraz więcej wymaga od ludzi kompetencji i w którym adaptacja do środowiska społeczno-ekonomicznego, kulturowego i technologicznego wymaga wiele więcej niż adaptacja do środowiska przyrodniczego. Totalizacji pracy, rozumianej jako maksymalne wykorzystanie czasu aktywności ludzi do zwiększenia wydajności, towarzyszy rosnąca totalizacja życia. Słowem, system najbardziej produktywny w dziejach, podporządkowujący człowieka imperatywowi wydajności. Jego zasadą kierowniczą jest intensywna eksploatacja wszystkich zasobów, ziemi i rolnictwo, surowców przemysłu i wiedzy postindustrializm. Bogactwo mediów zwiększa ekstensję, potęguje produktywność systemu, ale eksploatuje człowieka, którego gros działań jest zapośredniczone. Technologia zastępuje coraz więcej relacji międzyludzkich. Komunikacja face-to-face wypierana jest przez komunikację interface-to-interface. Znaczyłoby to, że ekspansja hipermediów pójdzie w kierunku tworzenia nowych interfejsów, które uczynią relację człowiek-medium jeszcze bardziej symbiotyczną, ergo jeszcze bardziej absorbującą. Pojawia się tu pytanie, czy mamy tu jeszcze do czynienia z ewolucją kulturową, czy już może tylko z antropotechnologią, mamy do czynienia ze zjawiskami i praktykami medialnymi, które nas pochłaniają. Przybliżę kilka z nich. Metakultura. Nawiązuje tu do Grega Urbana konceptu metakultury nowości. 1 Urban mówi o kulturze, ale można to odnieść do informacji i wiedzy. Dzisiejszy przeciętny konsument informacji nie przepuszcza jej przez własny filtr, nie wpuszcza w społeczną sieć znaczeń, wchłania całą masę tekstów i, szybko nimi znudzony, tęskni za kolejnym pakietem nowości, który już nań czeka. Nie ma czasu na refleksyjne przetwarzanie następnych nowości. Metakultura ma zakodowany w sobie status nowości. Sukces tekstu, na przykład hitowego filmu, natychmiast owocuje ciągiem semiotycznym, eksploatowaniem dzieła. Wianuszkiem paratekstów prequele, preteksty, sequele, przemysł apparel, remix, remake i tym podobne, a także forów, czatów, blogów internetowych i in. Tematycznie związanych z głośnym tekstem, można to nazwać postfabrykatami kultury gotowymi do konsumpcji. Produkcyjniaki zostały zastąpione przez konsumpcyjniaki. W społeczeństwie bogatym w mediach występuje mnogość kanałów. 10 lat temu w Europie było 250 kanałów TV, dziś 1600. Tego medialnego smoka trzeba karmić rosnącą zawartością. Czerpie się ją z serwisów społecznościowych. Narzędzia typu templates dostarczają gotowców. Dostępne są banki fabuł, które przyspieszają produkcję tekstów. Tworzone są one już nie tylko przez ludzi, ale także programy, które automatycznie generują infomasę, śmieci, spam. Wszechobecne maszyny widzenia odsłaniają tajemnice ludzi i przyrody. Powstaje cywilizacja samopokazu, który chłoniemy jako odbiorcy. Żyjemy w kulcie informacji, na gruncie którego rodzi się imperatyw nadążania za nią, twierdzi Theodor Roszak w znanej książce Cult of Information, Berkeley, 1994. Redundancja informacyjna, zjawisko nadmiaru danych i informacji w stosunku do tego, co konieczne, wiąże się z metakulturą nowości. To permanentny batskin cap, ilość informacji przekraczająca minimum wymagane do funkcjonowania danego systemu. Często celowe zwiększenie redundancji danych jest uzasadnione w celu ułatwienia ich odtworzenia po częściowej utracie czy uszkodzeniu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania systemów. W dzisiejszych czasach nadmiarowość, zarówno pożądana, jak i niepożądana, jest cechą każdego systemu informacyjnego przesyłającego dane cyfrowe. System informacyjny, którym jest każdy system kultury, tworzy zapasowe informacje zapewniające odporność przekazu na uszkodzenia. Istnieje prosta korelacja pozytywna między taniością informacji a poziomem redundancji. Im więcej tanich informacji, tym więcej redundancji. Systemy autopoetyczne, samoregulatywne, na przykład język, zawierają mnóstwo nadmiarowych informacji. Bez tych zasobów redundantnych nie byłoby inteligencji. Gdyby ich nie było w naszych głowach, nie moglibyśmy odczytać i zrozumieć częściowo zniszczonych napisów czy niewyraźnej mowy. Dodatkowo, nadmiarowość bywa stosowana do podkreślenia znaczenia. Niecelowa nadmiarowość, na przykład, W wrażeniach, miesiąc lipiec, okres czasu, cofnąć się w tył, jest uważana za błąd językowy, ale jest to zarazem redundancja właśnie. Skrajnym przypadkiem braku redundancji jest tekst w jednym egzemplarzu. Na drugim biegu nie jest nieograniczona ilość kopii, klonów tekstu, co jest możliwe dzięki cyfryzacji. Mnożenie obiegów w kulturze pełni ważną funkcję. Można dzięki nim dotrzeć do maksymalnej liczby uczestników. Redundancja ma wtedy zwiększyć szansę dotarcia przekazu. Dlatego reklama jest redundantna, powtarzana do znudzenia. Przekaz nieredundantny niesie bowiem ryzyko, że nie dotrze do odbiorcy. Ale tu jest pewien problem. Grzebanie w wysypisku danych, stale powiększanym przez procesy redundancji, pochłania mnóstwo czasu i energii. Biblioteka jest też morzem informacji, ale przez wieki nauczyliśmy się po nim nawigować. Docierać szybko do celu dzięki precyzyjnym systemom wyszukiwawczym. Internet stwarza sytuację bez kresu jak ocean. Ciągle nie mamy bowiem inteligentnego systemu nawigacji. Hiperkultura, dyktat szybkości, metakultura nowości i redundancja informacji jest nieodłączna od hiperkultury, którą S. Bertman 1998 nazywa władzą teraz power of now. Długofalowość, stacjonarność, trwanie, pamięć, wgląd w szerszy kontekst ustępują miejsca szybkiej cyrkulacji, symplifikacji tekstu, kiczowi, tandecie, niedbałości, krótkotrwałości, natychmiastowości, sensacji, impulsom, transparencji, przecieki, nomadyczności, skróceniu momentu napięcia uwagi, coraz krótsze przekazy, pojedynczy obraz rzadko trwa na wizji dłużej niż kilka sekund. Kultura eksploduje teraźniejszością, wieczna obecność w miejsce nieobecnej wieczności. Następuje pustynia niepamięci, swoista pandemia Alzheimera w reprokulturze, kulturze reprodukowanej. Uzależnienie od szybkości zmienia percepcję wartości. Można użyć metafory o przejściu od strawy surowej do gotowanej, a w końcu przerzutej przez media. D. Mugleton 2004 powiada, że dostarczanie kultury instant do natychmiastowego spożycia i wydalenia oznacza gruntowną zmianę kulturową. Natychmiastowość zastępuje dawny okres inkubacji kulturowej. Takiej gotowej strawy dostarczają od dawna mody, swoiste epidemie nowości, mega oferta. Społeczeństwo staje się 24H. Society. Życie w nim jest dla ludzi aktywnych super ciekawe. Dostarcza mnóstwa doznań i przeżyć, tysięcy atrakcji, wśród których internet jawi się jako sezam. Szkoda czasu na sen. Rosnąca ilość kanałów informacyjnych stwarza odbiorcy sytuację multikoice. Nowe media mogą włączyć do mainstreamu każdy dyskurs mniejszościowy. O każdej porze dnia i nocy można korzystać z komunikatorów internetowych. Żyje się zbyt szybko, co narusza rytm biologiczny. W ciągu kilkunastu godzin czuwania, którymi możemy rozporządzać, otrzymujemy niezwykle dużo ofert. Cała infrastruktura sieciowa jest non-stop w ruchu. W pokoleniu Always Online jednostka jest niemal stale podłączona, bezustannie aktualizująca zasoby i dzieląca się własnymi. Technologie informacyjne przecinek kropka wyrugowały pojęcie czasu na odpowiedź i w zmowie z przenośnym telefonem sprawiają, że jesteśmy do wzięcia 24 godziny na dobę, jak towar na półce w sklepie całodobowym Naispit, Philips, Hightech. Hightouch 2003-48. Ta biegunka innowacji zmusza do ciągłej adaptacji do środowiska technologicznego, na co nie każdego stać. Bogate media to różnorodność wszystkiego. Produktów, rynków, nabywców i tym podobne. Jest to model nastawiony nie na pojedynczego użytkownika, któremu oferuje się jedno uniwersalne narzędzie PDA i inne typy komunikatorów, a na multiperson i multidewice. To powoduje, że na rynek trafia cała masa różnorodnych produktów. Widać w tym podejście liberalne, każdemu to, na co ma ochotę, ale oczywiście dominuje interes wielkich graczy, ponieważ jest to, wbrew pozorom, strategia corporate driven, a nie user centered. Technologie są tworzone z myślą o użytkownikach, o odpowiedniej sile nabywczej i fascynujących się nowinkami. Wielu z nich nabywa te produkty nie tyle dla zaspokojenia jakiejś silnie odczuwanej potrzeby użytkowej, czy samorealizacji bądź umocnienia więzi i komunikacji interpersonalnej, co z potrzeby podniesienia sobie statusu społecznego. Priorytet daje się wytwarzaniu technologii dystruptywnych, zmieniających sposoby dotychczasowego użytkowania ICT. Obfitość oferowanych mediów rodzi procesy kumulacyjne wynikające z technicznej, funkcjonalnej i instytucjonalnej konwergencji mediów. W pewnych swych przejawach ten scenariusz promuje kulturę gadżetu, czyli mnożenie dodatkowych funkcji i przedmiotów. Nadawanie konsumowanym produktom cech wspomnianych wyróżników statusowych. Pokaż mi, co konsumujesz, a powiem ci, kim jesteś, cech sztucznej przestarzałości przedmiotom skądinąd sprawnym i solidnym. W kulturze gadżetu chodzi o zaspokajanie często sztucznie kreowanych potrzeb, nie tyle o samo posiadanie dóbr, ile ich konsumowanie i pozbywanie się, maksymalizację doznań i przeżyć. To oddaje istotę konsumpcji technologii, która jest efektem synergicznym mechanizmów rynkowych, wolności wyborów konsumenckich oraz wolnego transferu dóbr materialnych i symbolicznych. Imperatyw mobilności, homo nomadicus. Nowe media multiplikują możliwości komunikacji, a jednocześnie działania społeczne, które ona uruchamia. Oznacza to wzrost mediatyzacji życia człowieka, która jest o wiele większa niż w przypadku starych mediów. To prawda, media masowe, radio czy telewizja pochłaniały czas wolny, jedyne interaktywne medium. Telefon zmienił życie i kulturę, ale w porównaniu do dzisiejszej sytuacji skala medialnej penetracji życia była o wiele mniejsza. Jest coraz więcej ekstensji, jest się stale w zasięgu, co intensyfikuje działanie komunikacyjne i przyspiesza społeczne tworzenie rzeczywistości. Bogactwo mediów wymaga stałego aktualizowania kompetencji, personalizacji i urządzeń. Wszystko to pochłania życie, czas to pieniądz, ale także korzystanie z mediów. Znakiem czasu jest prymat technosfery, sfery narzędzi, działania, ekonomii, nad logosferą, sferą idei, wartości, symboli i znaczeń. Wzajemne oddziaływanie tych dwóch sfer to klucz do rozumienia procesów cywilizacyjno-kulturowych dziejących się historycznie i współcześnie. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, czy ten prymat jest tendencją stałą, czy wynika z opóźnienia kulturowego. W następnym artykule zastanowimy się, co z tej totalizacji życia wynika dla kultury i społeczeństwa. Lektura S. Bertman 1998. Hyperkulturę. The Human Cost of Speed. West Point. CT. Prager Publishing. D. Mugleton 2004. Wewnątrz subkultury. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. G. Urban 2002. Metakulturę. How Kulturę Move Through the World. Minneapolis. University of Minnesota Press. 1. G. Urban, 2002, Metakulturę, How Kulturę Move Through the World, Minneapolis, University of Minnesota Press.